Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Jak w każdy piątek o tej porze zapraszam gorąco na audycję Szukając Słowa Bożego. Przygotowujemy się na spotkanie ze Słowem Bożym, które usłyszymy podczas najbliższej niedzielnej liturgii eucharystycznej. Na początku naszego spotkania prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego.
Niech Twój Święty Duch dziś przeniknie mnie i niech zawsze już gości w duszy mej i niech spadnie deszcz błogosławień Twych. Ojcze, obmyj mnie. Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławień Twych. Ojcze, obmyj mnie. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź.
Działaj z mocą w nas.
Działaj z mocą w nas.
Duchu Święty, przyjdź. Przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie.
Ojcze, obmyj mnie.
Duchu Święty, przyjdź.
Drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji drogami Bożego Słowa będzie nas prowadził ojciec dr Piotr Nyk, przeor klasztoru karmelitów bosych i rektor kościoła świętego Józefa w Lublinie. Ojcze, witamy bardzo serdecznie na antenie Radia Maria.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Jego Matka Maryja Dziewica. Dzisiaj będziemy rozważać teksty czytań liturgii słowa z drugiej niedzieli Adwentu. Będą to najpierw czytanie z księgi proroka Barucha z 5 rozdziału, z wersetu 1 do 9. Następnie drugie czytanie z listu do Filipian świętego Pawła Apostoła z 1 rozdziału, początkowe wersety oraz Ewangelia świętego Łukasza, 3 rozdział od wersetu 1 do 6. Wezwijmy pomocy Ducha Świętego, który oświeca nasze serca i umysły, aby to rozważanie, ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Amen.
Czytanie z księgi proroka Barucha. Odłóż Jeruzalem szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego. Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość Twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię Twe u Boga na wieki będzie nazwane pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Podnieś się, Jeruzalem, stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz Twe dzieci zgromadzone na Słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.
Księga Barucha jest bardzo rzadko wykorzystywana w liturgii słowa. Druga niedziela Adwentu jest jedyną niedzielą roku liturgicznego, której czytamy jej niewielki fragment. Księga Barucha nie jest pismem jednolitym. składa się z czterech różniących się od siebie części, które zostały napisane w różnym czasie, prawdopodobnie pierwotnie w języku hebrajskim. Ostateczne połączenie, czyli redakcja tych części, dokonana w języku greckim, miała miejsce przypuszczalnie dopiero około połowy I wieku przed Chrystusem. Autor księgi powołuje się jednakże na autorytet historycznej postaci Barucha, który był zaufanym towarzyszem i sekretarzem proroka Jeremiasza z przełomu VI wieku przed Chrystusem. Późny czas redakcji księgi sprawia, że jest ona świadectwem bardzo dojrzałych i bliskich chrześcijaństwu oczekiwań mesjańskich. Redaktor księgi zręcznie adaptuje sytuację Jerozolimy i jej mieszkańców z początków VI wieku przed Chrystusem, kiedy to mieszkańcy Jerozolimy zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej i rozproszeni po wielu krajach, do sytuacji niewoli i rozproszenia mieszkańców Jerozolimy, które nastąpiły po zdobyciu miasta przez rzymskie wojska Pompejusza w 63 roku przed Chrystusem. Usłyszeliśmy fragment trzeciej części Księgi Barucha, mającej formę poetycką i charakter proroctwa. Przepowiednia, włożona w usta jeremiaszowego sekretarza, zapowiada wspaniały czas radości i chwały dla Jerozolimy. Powodem tej radości będzie niezwykły powrót jej mieszkańców z uciemiężenia i niewoli. Jakby nowy, kolejny eksodus, wyjście z niewoli i objęcie na nowo świętego miasta. Zapowiedź tego nowego wyjścia utkana jest wręcz z cytatów i sformułowań zaczerpniętych od proroka Deutero-Izajasza z okresu niewoli babilońskiej. Proroctwo rozpoczyna się w pierwszym wersecie rozdziału 5 od nakazu, aby Jerozolima zdjęła z siebie szatę smutku i utrapienia, a zamiast nich ubrała się we wspaniałość chwały Boga Jahwe, przy czym chwałę, doksa, należy rozumieć jako moc Boga, której nie będzie się już mogła przeciwstawić żadna potęga ziemskich władców. Przymiotem tejże chwały będzie wieczna trwałość, eiston aiona. W wersecie 2 prorok rozkazuje Jerozolimie, aby oblekła się w płaszcz Bożej sprawiedliwości, a na swoją głowę nałożyła zawój, turban chwały wiecznego Boga. Przywdzianie płaszcza sprawiedliwości oznacza, że nowy sposób życia Izraelitów będzie darem Boga, który jak płaszczem przyobleka w cnoty, który usprawiedliwiając, a więc okazując miłosierdzie, podarowuje łaskę wierności i stałości. Rozkaz przyodziania się Jerozolimy we wspaniałe szaty chwały, potęgi i sprawiedliwości Boga jest parafrazą proroctw Izajasza, 52 rozdział, 1 werset i 61 rozdział, 10 werset, których powrót Izraelitów z niewoli i rozproszenia ukazany jest jako powrót pięknie przystrojonej oblubienicy, powrót do małżonka, którym jest sam Bóg. Znamy treść tej drugiej przepowiedni. Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, gdyż odział mnie w szaty zbawienia i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę zdobną w swoje klejnoty. Trzymając się Izajaszowej wizji powrotu z niewoli, autor Księgi Barucha w wersecie 3 podkreśla, że gdy ów powrót się dokona, będzie on znany wszystkim narodom. Jego wspaniałość Bóg ukaże wszelkiemu stworzeniu. To jest przepowiednia 52 rozdział Izajasza, 10 werset. Parafraza. Podarowanie Jerozolimie oblubienicy Boga, sprawiedliwości i chwały, one zostaną dostrzeżone przez wszystkie narody i będą nierozerwalnie związane z nowym imieniem, które Jerozolima otrzyma od Boga na wieczne czasy. Notabene jest to kolejne nawiązanie do proroka, tym razem trzeciego Izajasza, 62 rozdział, 2 werset, który zapowiadał nowe imię dla Jerozolimy. Podane tutaj imię pokój sprawiedliwości i chwała pobożności streszcza w sobie nową jakość życia mieszkańców Jerozolimy. Hebrajskie wyrażenie Shalom Hatzedaka, pokój sprawiedliwości, które z pewnością stało za greckim Eirene Dikaiosynes, oznacza zarówno sprawiedliwość, której Jerozolima dostąpiła, ale także wyrównanie wszelkich grzechów przez odbytą pokutę, przyjęcie boskiego karcenia. Wynika to z użytego tu rzeczownika szalom, który posiada szerokie znaczenie wyrównywania wszelkich krzywd, długów, grzechów, a tym samym zaprowadzenie pokoju i szczęścia. Nowe imię Jerozolimy to także zadanie do wykonania. Wyraża je druga część imienia, chwała pobożności, doxa theozebeias. Pobożność, theozebeia, to dosłownie bojaźń Boża, irat Adonai. A jak wspomniałem w komentarzu do przykazania Szema Izrael, bojaźń Bożą w Biblii należy rozumieć jako miłość do Boga. Kolejne wersety przepowiedni Księgi Barucha od 5 do 9 rozdziału 5 są tak naprawdę wezwaniem do tego, aby mieszkańcy Jerozolimy, przygnębieni niewolą i rozproszeniem dokonanym przez rzymskie wojska, doświadczyli realizacji zapowiedzi proroka Izajasza. Jest tu zatem mowa o powstaniu Jerozolimy, jakby nowym jej przebudzeniu się. Anasteti Jeruzalem, odpowiada hebrajskiemu Kumi Jerusalaim, powstań Jerozolimo. Dalej mowa o wejściu na górę wysoką, następnie o powrocie dzieci Jerozolimy ze wschodu. Co ważne, po wschodniej stronie Jerozolimy znajdowała się właśnie pustynia z rzeką Jordan. Szczególne miejsce wyjścia z niewoli, powrotu z niewoli. Izraelici powracają pędzeni przez wrogów pieszo, teraz niesieni przez Boga w pełni chwały, jakby na tronach królewskich. To wszystko nawiązania do księgi proroka Izajasza, których już nie wymieniam, bo ich jest bardzo wiele. W kontekście drugiej niedzieli Adwentu oraz Ewangelii świętego Łukasza, która przepowiadanie Jana Chrzciciela interpretuje jako realizację przepowiedni proroka Izajasza, 40 rozdział, od 3 do 5. Warto zauważyć, że księga Barucha w wersecie 7 także do niej nawiązuje. Zapowiada bowiem obniżenie wysokich gór i odwiecznych pagórków, oraz zasypanie dolin, aby Izrael mógł powrócić bezpiecznie w chwale. Rozporządzone przez Boga obniżenie wysokich gór jako warunku powrotu Izraela do swojej ojczyzny należy rozumieć jednak nie tylko dosłownie, co byłoby przecież cudem w górzystych terenach pustyni judzkiej i Palestyny, ale uniżyć się tapejno oznacza postawę pokory. Tak więc dla autora księgi Barucha warunkiem powrotu z ziemi obiecanej będzie pokora, wyznanie swoich win i przyznanie się do grzechów. Wspominaliśmy już o tym, że postawę tę wyraża nowe imię Jerozolimy – pokój sprawiedliwości. Będzie to postawa prawdziwego nawrócenia, taka właśnie, jakiej potem Jan Chrzciciel wymagał od przychodzących do niego. Takiej też postawy wymaga Bóg od ciebie i ode mnie, drogi słuchaczu, jeśli chcesz stać się oblubienicą, umiłowanym Boga. Jeśli chcesz, aby w twoim życiu dokonało się prawdziwe wyjście z niewoli i powrót do ziemi obietnic Boga.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, zawsze w każdej modlitwie z radością zanoszę prośbę za was wszystkich. Z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go dnia. Dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa na chwałę i cześć Boga.
List do Filipian, napisany przez świętego Pawła z więzienia podczas trzeciej podróży misyjnej na początku lat 50. naszej ery, jest jednym z jego najbardziej osobistych listów. Znajdziemy w nim m.in. przyznanie się Pawła do rzeczy dla niego niezwykłej, a mianowicie, że przyjmował od chrześcijan w Filipii dary i pieniądze na swoje utrzymanie. Pierwsze spotkanie Pawła z Filipianami miało miejsce podczas krótkiego pobytu świętego Pawła i jego towarzysza Sylasa w Filipii w trakcie drugiej podróży misyjnej. Trudne doświadczenie uwięzienia i cudowne uwolnienie z niego, które miały wówczas miejsce, musiały bardzo umocnić więzy przyjaźni między Pawłem a chrześcijanami z Filipii. Szczególny i nacechowany uczuciem stosunek świętego Pawła do nich podyktowany był zapewne także tym, że apostołowi bardzo zależało na istnieniu wspólnoty chrześcijan w ich mieście, gdyż leżało ono w granicach ówczesnej Europy. A jak wiemy z dziejów apostolskich, przekroczenie granicy Azji i Europy, czyli udanie się do Filipii, związane było ze szczególnym prowadzeniem Ducha Świętego oraz nocnym widzeniem apostoła. Interesujący nas fragment listu do Filipian należy do początkowej wstępnej części listu. Jego treścią jest wyznanie apostoła, że każde wspomnienie o Filipianach rodzi w jego sercu wdzięczność, przeradzającą się w modlitwę. Modlitwę prośby o potrzebne dla nich dary Ducha Świętego. Najpierw jest to wdzięczność za aktywne, nieustanne wspieranie przez Filipian dzieła Ewangelii. Wyraża to apostoł w słowach: dziękuję Bogu zawsze z radością za to, że pomagacie szerzyć Ewangelię od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Wśród darów Ducha Świętego, które Paweł prosi dla Filipian, jest wytrwanie w świętości aż do dnia ponownego przyjścia Chrystusa, czyli dnia paruzji. Dzień Chrystusa, bo w ten sposób święty Paweł dwukrotnie w naszym fragmencie określa ostateczne przyjście Chrystusa, jest zatem jednym z głównych tematów omawianego fragmentu listu. Z tego też względu zapewne nasz fragment listu został wybrany jako czytanie drugiej niedzieli Adwentu. Oczekiwanie Dnia Chrystusa i gotowość na nadejście tego ostatecznego przyjścia Chrystusa stanowi przecież obok pierwszego przyjścia Chrystusa, czyli Jego narodzenia, drugi ważny wymiar adwentowej czujności. Pierwsi chrześcijanie, do których należał święty Paweł, mieli bardzo mocno ugruntowane przekonanie o tym, że Chrystus już wkrótce nadejdzie. Apostoł wspomina o tym dniu w innych wczesnych swoich listach. W starożytnej pieśni liturgicznej, przekazanej w dziełku Nauka 12 apostołów, czyli Didache, z przełomu I i II wieku, natrafiamy na starożytną pieśń, w której znajduje się prośba o to, aby przyjście Chrystusa dokonało się jak najprędzej. Maranata, przyjdź, Panie Jezu, niech przeminie ten świat. Kto święty, niech przystąpi, kto nim nie jest, niech czyni pokutę. Święty Paweł odsłania więc przed Filipianami swoje modlitewne intencje, wśród których pierwszą jest przekonanie, że Bóg, który rozpoczął w nich dobre dzieło, doprowadzi je do końca właśnie do dnia Chrystusa, czyli paruzji. Apostoł wyraża w tych słowach życzenie, które jest jego wewnętrznym przekonaniem, że dobre dzieło wiary, które Bóg w nich rozpoczął, zostanie udoskonalone i doprowadzone aż do ponownego przyjścia Chrystusa. W wersecie 8 święty Paweł przyznaje się do tego, o czym wspominaliśmy powyżej, mianowicie, że bardzo mu zależy na wiernych Kościoła w Filipii. Następnie apostoł wyznaje, że modli się o to, aby Filipianie trwali w postawie gotowości na nadejście Dnia Pańskiego, czyli Dnia Chrystusa. Przedmiot jego modlitwy jest równocześnie wskazówką dla nich, na czym winna polegać ta gotowość. Fundamentem jest miłość wzajemna. Winna ona stawać się coraz bardziej obfita, czyli podlegająca ciągłemu rozwojowi. Miłość bowiem ma to do siebie, że nie ma granic. Ona może ciągle wzrastać, bo jak Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, miłość nigdy się nie kończy, miłość nigdy nie ustaje. Razem z coraz obfitszą miłością zwykle idzie w parze coraz większe zrozumienie rzeczywistości, większe doświadczenie. Istotnie zauważamy taką zależność w życiu duchowym, że im większa, im czystsza i doskonalsza jest miłość, tym większe także zrozumienie. W tym sensie Karol Wojtyła napisał w pieśni o Bogu ukrytym: miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała. W jakim celu przy postawie gotowości na Dzień Chrystusa potrzebne jest wspomniane rozumienie wypływające z miłości? Celem jego jest to, abyśmy umieli rozeznawać rzeczy wyższe i lepsze spośród tak wielu różniących się od siebie w tym świecie. Poznanie płynące z miłości uzdania zatem do dobrego rozeznawania, do podejmowania dobrych decyzji życiowych. Bez daru rozeznawania wypływającego z miłości będziemy wybierali i czynili to, co, jak napisał ksiądz Twardowski, to wszystko psu na budę bez miłości. Rozeznanie bez miłości będzie prowadzić do czynów i rzeczy, które odwodzą od postawy oczekiwania na dzień Chrystusa, czyli od życiowego priorytetu chrześcijan. Idąc za tymi wskazaniami, Filipianie, a wraz z nimi także my, słuchający tych słów, gdyż one także do nas są skierowane, staniemy się według apostoła narodów czystymi. Użyty tu przymiotnik eilikrines oznacza dosłownie przezroczystość lub czystość w sensie absolutnym, bez domieszki. Staniemy się ponadto ludźmi, którzy się nie potykają, gdyż mają sumienie ukształtowane przez miłość. To właśnie oznacza drugi przymiotnik, aproskopos. Staniemy się według niego nie tylko ludźmi bez zarzutu, jak tłumaczy to Biblia Tysiąclecia, lecz także tymi, którzy nie gorszą innych, bo nie potykają się, nie są chwiejni. Innymi słowy, apostoł życzy adresatom listu, a wraz z nimi także nam, abyśmy w naszym życiu byli przezroczyści i nie chwiejący się w swoim sumieniu. W ten sposób upodobnieni śmiało możemy wyglądać dnia Chrystusa. Będziemy bowiem napełnieni dziełami sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa na cześć i chwałę Boga.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizniarz tetrarchą Abileny, za najważniejszych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Słowa usłyszanej przez nas Ewangelii należą do trzeciej części Ewangelii świętego Łukasza, ilustrującej przygotowanie do misji i działalności publicznej Pana Jezusa, czyli od trzeciego rozdziału pierwszy werset do czwartego rozdziału trzynasty werset. Nasza perykopa opisuje sam początek działalności świętego Jana Chrzciciela. Sytuuje go w społeczno-politycznym, geograficznym i historio-zbawczym kontekście. Ten ostatni, historiozbawczy kontekst uwidacznia się najbardziej w przedstawieniu osoby oraz działalności Jana Chrzciciela w świetle proroctwa Izajasza 40 rozdziału, 3 werset do 5, które zostaje tutaj przytoczone w całości. Jednakże jak zobaczymy nieco dalej, wszystkie wspomniane konteksty, także społeczno-polityczny oraz geograficzny, mają znaczenie historiozbawcze i teologiczne. Trzecia część Ewangelii, będąca przygotowaniem misji samego Pana Jezusa, łączy się nierozerwalnie z wystąpieniem Jana Chrzciciela. Osoba Jana Chrzciciela i jego misja są bowiem nierozerwalnie związane z osobą Jezusa Chrystusa. Pierwsze dwa wersety podające lata panowania władców, ich imiona oraz imiona osobistości życia publicznego i religijnego przypominają w stylu i formie wprowadzenia znajdujące się na początku ksiąg prorockich Starego Testamentu. Już poprzez wspomniany starotestamentowy styl usytuowania wystąpienia Jana Chrzciciela w historycznym i społeczno-politycznym kontekście epoki, święty Łukasz przedstawia Jana Chrzciciela jako proroka przynależącego w pewnym sensie do epoki Starego Testamentu. Jest to jednak podobieństwo tylko w pewnym sensie, czyli tylko w formie, gdyż jak zobaczymy, treść przepowiadania Jana Chrzciciela przynależy już do zupełnie nowego porządku. Jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. Greckiemu zdaniu egeneto rema teu epi Ioannen, dosłownie stało się Słowo Boże dla Jana, czyli zostało skierowane Słowo Boże do Jana, odpowiada hebrajskiemu Vayechi Dabar Adonai El Yohanan. Jest to formuła, która mówi o tym, że prorok otrzymał od Boga słowo, że został posłany przez Boga z konkretnym przesłaniem. Formuła owa jednak jest niezwykła, gdyż ilustruje głębię tajemnicy spotkania się człowieka z przemożnym słowem Boga. Weźmy pod uwagę, że słowo Boga to wydarzenie, bo ono staje się, dzieje się, jak podkreśla ta formuła. Obejmuje więc całe życie proroka, jak było to właśnie w życiu Jana Chrzciciela. Wszystko było podporządkowane przygotowaniu do przyjścia Chrystusa. Ale jednocześnie to słowo daje się usłyszeć jako nakaz konkretny do rozpoczęcia głoszenia konkretnego przesłania. Jeśli jeszcze uwzględnimy, że słowo dawar w języku hebrajskim w swoim znaczeniu obejmuje wydarzenie, to możemy rzeczywiście poczuć coś z owej głębi niezwykłego spotkania proroka ze słowem Boga w jego życiu i duszy. Święty Łukasz jako rok wystąpienia Jana Chrzciciela podaje 15 rok panowania Tyberiusza Cezara. Ponieważ Tyberiusz objął władzę w 14 roku po narodzeniu Chrystusa, mielibyśmy więc rok 29 naszej ery. Pan Jezus musiałby wówczas, jak przyjmujemy, mieć około 30 lat, wziąwszy pod uwagę pomyłkę historyka Dionizego Małego. Sam święty Łukasz podaje zresztą nieco dalej, przy wystąpieniu Jezusa, że gdy rozpoczynał swoją publiczną działalność, miał lat około 30. Większość z wymienionych władców, jak namiestnik Judei, Poncjusz Piłat, Herod Antypas czy kapłani Annasz i Kajfasz, pozwalają świętemu Łukaszowi nie tylko usytuować wystąpienie Jana w konkretnej historii dziejów, lecz posiadają znaczenie teologiczne. Osoby te staną się przecież głównymi oponentami, przeciwnikami nowej drogi, głoszonej zarówno przez Jana Chrzciciela, Pana Jezusa, jak i później apostołów. Przez ich wrogość wobec dobrej nowiny, a nawet udział w zabójstwie i męce posłańców Bożych, paradoksalnie Boże plany zrealizują się. Zbawienie świata się dokona, którego nikt i nic nie będzie w stanie zatrzymać. Niezwykle ważne teologicznie jest także usytuowanie geograficzne wystąpienia i działalności publicznej świętego Jana Chrzciciela. Pustynia, w której usłyszał on Słowo Boże, oraz region rzeki Jordan to miejsca mające niemal symboliczne znaczenie dla każdego Izraelity. Pustynia, jak słyszeliśmy w czytaniu z Księgi Barucha, to symbol wyjścia z niewoli egipskiej, z eksodusu, zawarcia nowego przymierza i ukonstytuowania się nowego ludu Bożego. Pustynia, zwłaszcza w połączeniu z regionem Jordanu, to wreszcie symbol wejścia do ziemi obietnic, najpierw przejścia przez Jordan i dopełnienia się Bożych obietnic i poprzez wzięcie w posiadanie ziemi obiecanej. A zatem samo geograficzne miejsce pustyni i regionu rzeki Jordan, które wybrał Jan Chrzciciel, a może trafniej byłoby powiedzieć, które wybrał sam Bóg, niesie ze sobą teologiczną podbudowę treści, które święty Jan będzie głosił. To właśnie na pustyni, nad rzeką Jordan, gdzie Jan Chrzciciel nawoływał do przyjęcia chrztu nawrócenia, jego słowo rozbrzmiewa z większą mocą. Jakie jest to słowo, które dociera wewnętrznie do serca Chrzciciela? Jaka jest treść jego nauki? Odpowiedź zawiera się w przytoczonym dokładnie przez świętego Łukasza cytacie z księgi proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogi gładkimi. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. W zrozumieniu przytoczonego tekstu przychodzi z pomocą komentarz do Księgi Barucha z pierwszego czytania. Święty Łukasz podobnie interpretuje powrót z niewoli grzechu, posługując się cytatem z proroka Izajasza i ukazując go w perspektywie eschatologicznego, czyli ostatecznego wyzwolenia. Różnica jest jednak taka, że w to wyzwolenie wpisuje się u świętego Łukasza postać Jana Chrzciciela. Jest on prorokiem, owym głosem Boga z przepowiedni, ogłaszającym nowy sposób życia, nową drogę do Boga. Wspomniana droga to, jak słyszeliśmy powyżej, przyjęcie chrztu nawrócenia i pokuty za grzechy. Jak wiemy z dalszej narracji Ewangelii, chrzest przyjmowali ludzie z różnych warstw społecznych, także celnicy i żołnierze. Jako konkretne czyny nawrócenia Jan wskazywał na sprawiedliwe postępowanie. Do celników mówił: nie pobierajcie podatków większych niż wam wyznaczono. Do żołnierzy: nie wyzyskujcie innych, ale poprzestańcie na swym żołdzie. Wskazywał na umiejętność dzielenia się z innymi tego, co posiada się w nadmiarze. W metaforycznym języku, który pojawia się w proroctwie Izajasza, to właśnie oznacza wyrównywanie ścieżek. Wyniosłe szczyty, a więc pyszne i zatwardziałe serca, winny się uniżyć. Doliny, czyli ludzie doświadczający niesprawiedliwości, ucisku i wszelkich form upokorzenia, doświadczą wyrównania swoich krzywd. Tak więc nawracający się u Jana otrzymują nowe imię, o którym mówił Baruch. Shalom Hatzedaka, pokój sprawiedliwości. Przebaczenie, wyrównanie krzywd, które głosi Jan Chrzciciel, ma głęboki wymiar społeczny. Każdy grzech oddziela człowieka od społeczności ludu Bożego. Chrzest nawrócenia natomiast, wyrównanie krzywd, przebaczenie, przywraca człowieka do społeczności i wspólnoty z Bogiem. W tak ujętym przepowiadaniu Jana pojawiają się dwa zupełnie nowe elementy w porównaniu z zapowiedzią Izajasza. Pierwszy to ten, że prorok Izajasz zapowiadał przygotowanie drogi dla Boga. A tutaj, jak wiemy z kolejnych perykop Ewangelii, Jan przygotowuje drogę dla Jezusa Chrystusa. Jest tu zatem postawiony znak równości pomiędzy Panem, czyli Bogiem, a Jezusem Chrystusem. Bóg przychodzi w osobie Jezusa Chrystusa i chociaż Pan Jezus, tak jak Jan, także udziela chrztu i tak jak Jan zbliża ludzi do Boga, to ostatecznie pokutny chrzest Jana był tylko przygotowaniem na chrzest ognia i ducha, którego udzieli Syn Boży. Drugi element nowum przepowiadania Jana w stosunku do realizacji przepowiedni Izajasza, a może wręcz rzeczywista realizacja tej przepowiedni, to otwarcie zbawienia dla każdego człowieka nawracającego się bez wyjątku, w tym także na pogan, gojów, o czym świadczy przyjęcie żołnierzy i celników przez Jana. Jest to więc pełna realizacja Izajaszowej zapowiedzi, która kończy się słowami: każde stworzenie, każdy człowiek ujrzy Boże zbawienie.
Teraz Państwo w dzisiejszej audycji, szukając Słowa Bożego, drogami Bożego Słowa prowadzi nas ojciec dr Piotr Nyk, przeor klasztoru karmelitów bosych i rektor kościoła świętego Józefa w Lublinie. Bardzo gorąco zapraszam Państwa do rozmów. Przypominam numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Audycja Szukając Słowa Bożego w Radiu Maria. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Chciałem zwrócić uwagę przy okazji tych czytań, gdzie wszystkie te fragmenty proponują, byśmy się przygotowali do przyjścia Pana Jezusa, żebyśmy nie byli z pustymi rękami. Bo tutaj jest prośba o to, żeby się przygotować na dzień Pana. Byście byli czyści bez zarzutu na dzień Chrystusa. I ten dzień Chrystusa, to już było po pierwszym przyjściu, to jest ten dzień, kiedy Pan Jezus przyjdzie po raz drugi. I teraz jest pytanie, czy my jesteśmy przygotowani, bo w kościołach coraz mniej ludzi bardziej dbają o czystość przed zarazkami niż czystość duszy. Nie przychodzą się modlić, spotykać z Panem Bogiem, a właśnie w Słowie Bożym piszą do nas w ten sposób. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o podstawowych zasadach słów Bożych. I mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu.
Dziękuję ślicznie, panie Andrzeju. Dziękuję ślicznie, ojcze. Bardzo proszę.
Tak, dziękujemy panu Michałowi Andrzejowi za to zwrócenie uwagi na naszą gotowość. Tak jak słusznie pan zauważył, to dzisiejsze to przesłanie na niedzielę, drugą niedzielę Adwentu, przesłanie Słowa Bożego zwraca uwagę na dzień Chrystusa, na przyjście Chrystusa ostateczne. I właściwie to ma być tym priorytetem życiowym każdego chrześcijanina. Gotowość, bycie gotowym. I tutaj no, widzimy, jak współczesność, jak obecne czasy z pewnością nie ułatwiają nam tego przeżywania wspólnotowo, przygotowania się, gotowości na przyjście Chrystusa. Jako społeczność Kościoła no, jesteśmy też dotknięci tą epidemią czy ograniczeniami, teraz znowu kolejnymi, ale jednak myślę, że tak jak każde trudne doświadczenie, no wystawia Kościół nas, wszystkich wierzących, na taką próbę, właśnie próbę, tak jak i przechodził przez nią Jan Chrzciciel. Nikt z chrześcijan, Jan Chrzciciel, Pan Jezus, apostołowie, wszyscy przeszli, jak zauważamy w Ewangelii, poprzez tę samą drogę prześladowania tych samych wrogów, oponentów. To dla świętego Łukasza właśnie jest tym momentem spajającym wszystkich. Wszyscy należą do tej jednej epoki. Jan Chrzciciel, Pan Jezus, apostołowie. Mianowicie tej, że wiara, wyznanie wiary, proklamacja, nawrócenie natrafia na opór, natrafia na trudności, na przeciwności. Wręcz wrogość chce, siły, które chcą zniszczyć po prostu drogę Bożą, bo przecież przeciw drodze Bożej, którą głosił Jan Chrzciciel, występowali ci wszyscy właśnie w dziejach apostolskich. Ale jednak Kościół uczymy się z tego doświadczenia właśnie dzięki. Mamy wielką wdzięczność dla świętego Łukasza, jak nam ukazał drogę Kościoła. Jaka jest droga Kościoła? Że wobec opresji, wobec trudności apostołowie się modlą i nie ustają w głoszeniu słowa. Wręcz przeciwnie, mówią, że my nie możemy nie mówić. I Kościół na wszelkie sposoby głosi to Słowo Boże. Myślę, że w różny sposób też dociera do ludzi dzisiaj za pomocą, chociażby teraz, środków społecznego przekazu. Słowo Boże no, dociera chociaż widzimy rzeczywiście, że w kościołach jest mniej ludzi. Martwimy się tym jako duszpasterze, ale wierzymy, że właśnie to oczyszcza na pewno Kościół, jak święty Jan Chrzciciel zapowiadał, że przyjście Chrystusa będzie poprzedzone oczyszczeniem jak łuk farbiarzy, oczyści jak złoto w tyglu doświadczeń właśnie. Te doświadczenia, no, pewnie w jakimś stopniu, w jakimś sensie są teraz obecnie naszym też udziałem. Trudności w przeżywaniu właśnie wspólnotowym, może bardziej naszej wiary, spotykaniu się, przeżywaniu, dzieleniu. No ale widzimy, że ograniczeń dzisiaj mamy tyle możliwości właśnie porozumiewania się, spotkania, tak jak teraz na falach radiowych, czy poprzez internet, czy w inny sposób. Oczywiście to nie zastąpi żywego kontaktu z Bogiem.
Dziękuję.
Gotowość.
Dziękuję ślicznie, Ojcze. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł, szczęść Boże obu księżom i również dziękuję. Tutaj w tym proroctwie Barucha Bóg za jego pośrednictwem zapowiada czas pomyślności dla Izraela i to wyraźnie widać. I takie treści w ogóle przeważają w pedagogii Boga, który jest Bogiem nadziei i zapowiada on swoją boską chwałę. I wiara w to jest źródłem nadziei dla każdego wyznawcy prawdziwego Boga. Zdarzają się wprawdzie w historii wiary wydarzenia trudne, ale wszystkie one są przemijające i zapowiadają ostateczny triumf Boga. I tu mi się przypominają słowa świętego Pawła, że nieznaczne skarcenia czasu teraźniejszego są niczym wobec chwały czasu przyszłego i one są właśnie kontynuacją tego przesłania nadziei, którą głosi prorok Baruch. Albo inne słowa świętego Pawła. Ucisk rodzi wytrwałość, wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota rodzi nadzieję, a nadzieja nigdy nie zawodzi, bo w sercach ludzkich za sprawą Ducha Świętego rozlana jest miłość. I wiara w słowo Boga pozwala człowiekowi przejść przez życie spokojem w sercu i jest źródłem wdzięczności. Doświadczamy tego w życiu, a już stąd droga prowadzi prosto w stronę umiłowania Boga. I z czasem, trwając w tej postawie wdzięczności, doświadczamy, że światło Bożej miłości tak naprawdę to nigdy nie gaśnie. I Bóg staje się źródłem nieustającej nadziei. A idąc tropem słów Ewangelii, można powiedzieć, że w czasach, kiedy prezydentem Polski jest Andrzej Duda, a prezydentem Rosji Putin, Ewangelia ma taką samą ważność jak zawsze. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy pięknie. Bardzo proszę, Ojcze Piotrze.
Tak, dziękujemy panu Pawłowi za to wspaniałe zwrócenie uwagi. Właśnie mnie też osobiście, muszę powiedzieć, że zachwyca mnie to, jak Pan Bóg właśnie prowadzi swoją historię zbawienia, jak doprowadza za każdym razem człowieka do, chce doprowadzić poprzez swoje słowo i napomnienie do szczęścia, do prawdziwego właśnie uszczęśliwienia, do wspaniałej chwały tego życia z Bogiem. Chociaż przez krzyż, przez trudności, przez ciemności, to jednak właśnie zachwyca mnie to, że chociażby ta księga Barucha właśnie, którą Pan wspomniał, to jest niezwykłe, że jest ona tak bliska właśnie przesłaniu już. Jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze, że wyszła prawdopodobnie spod pióra z redakcji właśnie środowisk bliskich temu nurtowi właśnie oczekiwania na Chrystusa, tych hasidejczyków, hasidim, ludzi pobożnych, czy też eseńczyków, którzy gromadzili się na pustyni. Oni też z wielką nadzieją oczekiwali na Mesjasza, prawdzie troszeczkę innego, inaczej sobie wyobrażali, ale ta nadzieja była w nich wszystkich, że właśnie to już Mesjasz, który przyjdzie, przyniesie to ostateczne zwycięstwo, bo zobaczmy, ile razy prorocy w historii zapowiadali nowy eksodus, nowe wyjście. Najpierw Egipt, potem Babilon, później Persowie, Medowie, ucisk hellenistów za Aleksandra Macedończyka, ucisk Rzymian. I cały czas nadzieja z tego rozproszenia, że powrócą. Tak jak jest księdze Barucha, prawdopodobnie właśnie adaptuje autor, jak mówiłem, tą sytuację powrotu, eksodusu nowego do sytuacji znowu uciemiężenia, trudnej, ale pełnej właśnie nadziei, że to imię, nowe imię będzie już pozostanie na zawsze. Pokój sprawiedliwości, chwała pobożności.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Tutaj siostra Teresa z Częstochowy.
Tak, witamy siostro, ale chyba radio jest chyba niewyłączone.
Wyłączyłam.
O, teraz tak, proszę siostro.
Siostra Teresa z Częstochowy. Proszę ojca, szczególnie mnie uderzyły słowa, że Słowo Boże zostało skierowane do Jana na pustyni. Idea pustyni, która później również się powtórzy w 40-dniowym pobycie Pana Jezusa na pustyni. Ta pustynia była konieczna, żeby usłyszeć Słowo Boże. Mówię o obecnych czasach. Jak stworzyć w sobie pustynię, abyśmy mogli usłyszeć Słowo Boże, a żeby później móc je przekazywać innym i głosić. Bo nie po to otrzymujemy przekaz, aby go schować pod swojej skrzyni i tylko cieszyć się nim. Żyć ideą pustyni słuchania Bożego Słowa. To tyle mojej refleksji.
Dziękujemy ślicznie, siostro Tereso. Ojcze doktorze, bardzo proszę.
Tak, tak. Tutaj dotykamy bardzo ważnej rzeczy, która właśnie związana jest z taką pustynią duchową, pustynią mojego życia wewnętrznego, mojej modlitwy. Bo wiemy dobrze, że nie chodzi o materialne, chociaż właśnie widzimy fizyczne oddalenie się od ludzi na pustynię, na miejscach, bo wiemy, że to sprzyja. Mamy dlatego ku temu Kościół zawsze nakłania. Specjalnie, jak mówi święty Paweł, jest czas wstrzymywania się od, powiedzmy, uciech, radości, czas postu, czas modlitwy, odejścia na jakiś czas. Jeśli mamy taką możliwość, bardzo to sprzyja i pomaga. Natomiast niektórzy nie mają takiej możliwości fizycznie bycia w pustyni, a wręcz też niektórzy podkreślają, też się spotkamy z taką postawą, że tylko oddalenie fizyczne umożliwia wewnętrzne spotkanie ze Słowem Bożym. Jak gdyby szukali ucieczki właśnie od chaosu, od zamętu świata, żeby się odsunąć na pustynię. I wiemy, że tak było. Byli tacy, którzy tak radykalnie właśnie to robili, ale też żebyśmy nie popadli w taką właśnie skrajność ucieczki przed pewnymi rzeczami, wiedząc, że chodzi o coś więcej niż tylko fizyczne, materialne odsunięcie się na pustynię, na samotność, do eremu, czy zamkniętych za klauzurą klasztoru, prawda, ścian. Bo znajdziemy tam siebie samego z własnymi, ze wszystkimi problemami, przed którymi niekiedy uciekamy. Więc chodzi o wiele bardziej, czy pragnieniami, czy przywiązaniem serca, które może ktoś jeszcze mieć do siebie samego, do skoncentrowania na sobie same, na przyjemnościach, na wygodzie. To też może być ucieczka właśnie na pustynię, taka fałszywa. Więc święty Karol de Foucault mówi: pustynia w środku świata jest możliwa, bo to chodzi o twoje serce. Jeśli twoje serce jest skoncentrowane na Bogu, na tym, co najważniejsze, to może to będziesz szukał jakby w naturalny sposób tych chwil, takiej samotności, właśnie modlitwy, wyciszenia. A z drugiej strony właśnie to będzie priorytetem, że inne rzeczy nie zasłonią ci Boga, nie będą pierwsze, ważniejsze. To tak jak właśnie ktoś, kto jest taki, jak jest zapędzony właśnie pędem, wirem świata, opowiadają taką historię, anegdotę, karmelici często właśnie o tym, jeśli chodzi o modlitwę, właśnie odejście na modlitwę, że my jesteśmy często tak zapędzeni i tu jest racja, że nie widzimy tej potrzeby wyciszenia, odejścia, że ktoś ma całą hałdę drzewa i rąbie to drzewo siekierą nienaostrzoną, ale cały jest spocony, mokry i przechodzi ktoś, jakiś przyjazny człowiek i mówi mu naostrz siekierę, zostaw na chwilę, stań, weź pilnik, weź narzędzia, naostrz siekierę, odpocznij, zobaczysz jak ci pójdzie, z jakim większym efektem. To jest właśnie modlitwa. Naostrzenie tej siekiery, narzędzia, którym pracuję. Jeśli będę, ale ten człowiek oczywiście zapędzony mówi, no nie mam czasu, bo muszę to wszystko porąbać. Mam wielką hałdę przed sobą. Więc to jest takie właśnie, że my uciekamy często właśnie w wir zajęć, wir pracy, tłumacząc, że nie mamy czasu na to, by się zatrzymać, by się na chwilę zatrzymać i naostrzyć narzędzia, którymi pracujemy. Czyli właśnie, żeby było to o wiele szybciej przyjdzie nam, jak mówi Święta Teresa, wypełnić to, co chcemy, z większym efektem, owocniej, jeśli jest z nami Bóg, jeśli Bóg jest wcześniej, jest na pierwszym miejscu. Wszystko inne wtedy jest na swoim miejscu i nie zasłoni nam, nie zabierze nam tej właśnie to, o co Pani pytała, czyli jak żyć właśnie, jak słuchać tego słowa. W pustyni serca, jeśli serce jest właśnie samotne dla Boga, wyłącznie dla Boga, skoncentrowane na Nim, do Niego skierowane, znajdzie Go, usłyszy Go. Będzie szukać tych chwil, tych możliwości, nie będzie nic innego większego. Tak jak właśnie święty Jan Chrzciciel zapowiadał, mówił to, co komentowaliśmy i mówiliśmy. Priorytet życia, czy święty Paweł, właśnie to jest miłość, poznanie miłosne Boga, które prowadzi do przezroczystości, gotowości, takiej właśnie postawy, która jednoczy z Chrystusem, czyni gotowym do rozeznawania, do rozeznawania tego, co lepsze spośród tysięcy różnych rzeczy, które świat dzisiaj nam proponuje, które nas pochłaniają wręcz naszą uwagę. Gdzieś jest tego więcej takich rzeczy, które ile jest nałogów, prawda, uzależnień od komórek, od komputerów, od tych zdjęć, od obrazków, które przykuwają uwagę tak mocno, mocno pociągają. Jest na pewno adwent, czas adwentu jest takim dobrym czasem, żeby zrobić sobie post od tego, co mnie tak zniewala, czy zabiera mi czas, czy jest, staje się czymś ważniejszym, czymś takim, co zabiera mi ten priorytet.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie, proszę, ale zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej Sandomierz, czy pozdrawiam ciebie, ojcze Piotrze, ojca Nyka i do sprawy. Bo w Rogawie, bo czytanie było Barucha, bo w Rogawie idą za tobą. Bo właśnie w Rogawie, bo są, które bez modlitwy, bez pokuty i tak dalej. Bo przecież ta miłość wszystko wystarczyła, wystarcza. Z miłości Bożej, ale wrogowie atakują. Bo przecież to po moim życiu, można powiedzieć, jestem w oddali. Ale miłość się broni. Tej wielkiej modlitwy różańcowej. Wielkiej nadziei, wielkiej miłości. Bo wróg jest taki, że po prostu bez pokuty, bez komunii świętej. Ale jest. Bo właśnie, żebyśmy go przemodlali, w Duchu Świętym prosili, jak mówi Pismo Święte. Nie będzie po prostu wszystkim, ale zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, Panie Andrzeju, dziękuję pięknie. Ojcze, proszę bardzo.
Tak, dziękujemy za to dopowiedzenie. Bardzo takie pełne też ufności tego zwycięstwa właśnie, które płynie ufności przyjście Chrystusa, który jest zwycięzcą, który jest pierwszym i ostatnim, alfą i omegą. Tutaj Pan wspomniał właśnie o czytaniu właśnie z księgi, z listu świętego Pawła bodajże Pan nawiązywał właśnie do tej miłości, o której mówiłem, prawda, że pierwsza święty Paweł prosił, modlił się dla Filipian o miłość, która prowadzi do poznania właśnie rzeczywistości i miłość, która jak pisze Karol Wojtyła, wszystko mi wyjaśniła, wszystko rozwiązała. Miłość wszystko zwycięży, wszelkie trudności, jeśli jest głęboko w sercu, jest doświadczona właśnie i tym doświadczeniem, o którym święty Paweł mówi, praktykowania życia duchowego, miłości, to wie, że przez wiele ucisków, trudów trzeba wejść do Królestwa Niebieskiego, ale ostatecznie zwycięstwo przyjdzie przez tego, który właśnie, któremu torujemy drogę w naszych sercach, jak mówili ojcowie Kościoła, chociażby właśnie bardzo pięknie mówił Chromancjusz z Akwilei, że w naszym wnętrzu droga czystości, wiary i świętości musi być wyścielona żalem za grzechy, ale prowadzi właśnie do zjednoczenia z Bogiem. Po tej drodze przejdzie Chrystus Król, Pan Wszechświata.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie, ksiądz Rafał Jarosiewicz z tej strony.
Witamy, księże Rafale.
Tak, przysłuchuję się tym rozważaniom, bardzo myślę osadzającym nas mocno i w Kościele, i w takim podążaniu na tych drogach Adwentu. I taka myśl, która gdzieś bardzo mocno mi towarzyszy, ona dotyczy właśnie pustyni. Tutaj siostra wywołała temat i ojciec ten temat podjął. Natomiast myślę, że jest ogromne niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o pustynię i interpretację tego, co słyszę na pustyni, bo nie oszukujmy się, na pustyni też działa ten, który jest naszym nieprzyjacielem, nazwany przez Pana Jezusa ojcem kłamstwa. I proszę sobie wyobrazić, że miałem taką sytuację z pewnym małżeństwem, które odkrywało to, że pustynia dla nich to jest trwanie przy Najświętszym Sakramencie. No bardzo piękna analogia, można powiedzieć właściwa. I to małżeństwo w pewnej chwili powiedziało, przychodząc, że oni odchodzą z Kościoła katolickiego. Ja mówię, co wam przyszło do głowy? Pan Jezus powiedział nam na adoracji, że mamy odejść z Kościoła. Zszokowało mnie to, tak jak to ksiądz biskup Edward mówi zawsze w takich sytuacjach, tylko jęknę do Ducha Świętego, Duchu Święty wskaże jakiś kierunek wobec takich dziwnych, że tak powiem, rozeznań. I przyszła mi taka myśl, żeby ich zapytać, no dobra, chcecie odejść z Kościoła katolickiego, bo na adoracji Najświętszego Sakramentu Pan Jezus wam powiedział, że macie odejść, to gdzie wy będziecie go słuchać teraz? Gdzie wy go będziecie spotykać? To było dla nich dość szokujące pytanie na poziomie, no, logika podpowiada, że jest to niewłaściwe rozeznanie. Myślę, że tutaj bardzo ważne dzisiaj w obliczu najróżniejszych dziwnych objawień, w obliczu najróżniejszych proroctw, których teraz mamy mnóstwo, bo jak pokazuje nam historia, szczególnie w czasach jakiejś pandemii, w jakichś takich czasach, można powiedzieć, dziwnych, takie rzeczy się dzieją. I myślę, że właściwe wejście w pustynię to jest bardzo mocne trzymanie się nauki Kościoła katolickiego, o czym mówił kardynał Sarach, bo Kościół jest oparty przecież na fundamencie, którego bramy piekielne nie przemogą. To takie swoje 5 groszy do dyskusji, do audycji. Dziękuję za to, co robicie.
Księże Rafale, dziękujemy pięknie, pozdrawiamy. Bóg zapłać.
Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Ojcze Piotrze, bardzo proszę.
Tak, Bóg zapłać za tą bardzo mądrą myśl i taką pełną doświadczenia, jeśli chodzi o pustynię. Ja tutaj zaznaczyłem też to, co chciałem wyrazić, mówiąc, że my przynosimy na pustynię całego siebie. Tak jak święta Teresa mówiła, jeśli ktoś chce uciec przed problemami świata, idzie do klasztoru, nie potrafi przeżyć różnych problemów, rzeczy, nie radzi sobie, to przynosi to wszystko za mury tej pustyni. On jest tym razem, to mówi do niego, to wszystko się dokonuje właśnie, więc nawet wobec Najświętszego Sakramentu na adoracji człowiek musi, oczywiście potrzeba jest tu właśnie doświadczonych prowadzenia, kierowników duchowych, nauki Kościoła. Pan Jezus nigdy nie powie czegoś, co jest przeciwne Ewangelii, co jest przeciwne nauczaniu Kościoła. Nigdy nam nie podpowie, żebyście odeszli od mojego Kościoła, który założyłem, za który oddałem życie. To jest sprzeczne, to jest właśnie, rozeznając to właśnie na modlitwie, potrzeba prowadzenia i widzimy, że wnosimy tam całą problematykę naszych głębokich, wewnętrznych przeżyć, doświadczeń, to co w nas gra, co, o czym myślimy, jacy jesteśmy, co się może odezwać, co szatan może wykorzystać. Bo to wszystko na pustyni w dwójnasób jeszcze z większą mocą wychodzi. Dlatego pustynia jest takim sprawdzianem. Wyobrażenie mamy tego poprzez właśnie kuszenie Pana Jezusa. Nie? To jest właśnie walka wewnętrzna z pokusami, z głosami, które do nas dochodzą. Jeszcze mocniej niekiedy, właśnie w tym, wtedy, kiedy wyciszamy wszystko inne, kiedy jest pustka, ogołocenie, może tak być, właśnie bardzo słusznie. Dlatego potrzeba jest rozeznania, kierownictwa duchowego i tego takiego mądrego podejścia, że Pan Jezus nie zaprzecza samemu sobie. Nie może nam podpowiadać czegoś, co jest przeciw jakby Jego słowu, Jego objawieniu, Ewangelii, teologii Kościoła, w której żyje, w której jest.
Ojcze Piotrze, drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Audycja Szukając Słowa Bożego. Życzmy sobie nawzajem dobrej i błogosławionej drugiej niedzieli Adwentu i umiejętności nieustannego wsłuchiwania się w to słowo, które Bóg kieruje do naszego serca. Bardzo dziękuję, Ojcze.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie Lublinian, którzy przychodzą do naszego kościoła świętego Józefa.
Dziękujemy pięknie. Gościem dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego był ojciec dr Piotr Nyk, przeor klasztoru karmelitów bosych i rektor kościoła świętego Józefa w Lublinie. Także Państwu dziękujemy bardzo serdecznie za współtworzenie naszej audycji.